Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Kiedyś mój znajomy kapelan mówił: musi być tłum, prawda? Musi być tłum, żeby była motywacja. I chociaż mówi się, że nie liczy się ilość, ale jakość, żeby uzasadnić czasami brak frekwencji, to jednak liczy się ilość w myśl słów Pisma Świętego, w których Chrystus mówi: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkie. Liczy się ilość. Nie tylko ze względu na takie psychiczne poczucie motywacji głosiciela słowa. Liczy się ilość, bo chodzi o to, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale mamy to, co mamy. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Chcemy być posłuszni, chcemy być odpowiedzialni. I większość została w domach zgodnie z zaleceniami zarówno rządowymi, jak i naszymi wewnętrznymi kościelnymi, bo tak pewnie trzeba. I może nam tylko pozostać w sercu takie pragnienie, że to tymczasowe, że to chwilowe i że się niedługo skończy. Ale zanim się skończy, może się pojawić w nas, tak jak w sercach Żydów wychodzących z niewoli egipskiej, zniecierpliwienie i szemranie. Oto Pan Bóg obronną ręką, potężnym ramieniem wyprowadza ich ku wolności. Ale kiedy tylko znajdują się na pustyni, zaczynają odczuwać pragnienie i za chwilę też szemrać, narzekać, krytykować. Może się to stać i w naszym życiu, że nasze otoczenie staje się pustynią. Niektóre galerie, sklepy, ulice już stały się pustynią. Ktoś, kto jest zobowiązany do zachowania 14-dniowej kwarantanny, może się czuć jak na pustyni i może też zacząć szemrać, narzekać nie tylko na rząd i na te zalecenia, ale nawet na Boga, że Bóg do tego dopuścił, że nic z tym nie robi, że wszyscy musimy cierpieć, przynajmniej z tego powodu, że została nam ograniczona wolność. Może pojawić się szemranie, ale może też się pojawić kuszenie Boga, bo w tych miejscowościach, tych nazwach miejscowości, które nadaje Mojżesz, jest też ukryte słowo pokusa. To koresponduje z tym, co diabeł robił właśnie na pustyni wobec Jezusa, kusząc nawet Syna Bożego, i co stanie się pod krzyżem, kiedy diabeł przez człowieka będzie kusił samego Boga, by pokazał swoją moc i zszedł z krzyża. Pokaż w dobie zarazy, Boże, pokaż swoją moc teraz, natychmiast. Może się pojawić też taka pokusa, by kusić Boga. A tymczasem chodzi o to, by zaufać. Oczywiście Bóg czyni cud, daje wodę, wyprowadza ją Mojżesz ze skały, ale potrzeba zaufania, że Bóg jest mocny i że nie jest kimś, kto będzie spełniał nasze zachcianki. Wręcz przeciwnie, być może to wszystko jest po coś. Być może Bóg nam robi najlepsze w naszym życiu rekolekcje. On nam robi, chociaż te rekolekcje parafialne u nas się odbyły, ale w niektórych parafiach zostały odwołane. Może Bóg nam robi rekolekcje, byśmy się zatrzymali i zobaczyli, że można żyć bez tego wszystkiego, z czym żyliśmy do tej pory i z czym nie wyobrażaliśmy sobie życia, jeśli by tego zabrakło. Że są rzeczy ważne i ważniejsze. Że oto dzięki temu zatrzymaniu się, rozmawiam z jedną z rodzin, telefonicznie oczywiście, mówią, mamy więcej czasu dla siebie, nie musimy nigdzie biec. Spotykamy się, rozmawiamy, jesteśmy ze sobą. Dzieje się coś niesamowitego. Na pewno też mniej wydamy na zakupy. Wprawdzie na te spożywcze tośmy ostatnio nawydawali, żeby zrobić zapasy. I dalej będziemy wydawać, bo trzeba przecież się odżywiać. I to jak najlepiej po to, żeby nie spadła nam odporność i żebyśmy nie zarazili się tym śmiercionośnym wirusem korona. Może Pan Bóg robi nam takie właśnie rekolekcje. A przede wszystkim chcę utrzymać w naszym sercu nadzieję, bo wierzyć, to znaczy ufać Panu Bogu, że to jest po coś i że się skończy. Także w ten sposób, że się skończy. A jeśli nawet miałby to być koniec świata, to także, a może tym bardziej, należy ufać Panu Bogu. I dzisiaj zachęca nas do tego święty Paweł, kiedy mówi, że nadzieja zawieść nie może. Dlaczego? Bo miłość jest rozlana w sercach naszych. Niech więc ta miłość się rozlewa, tym bardziej przez kogo? Przez Ducha Świętego. Gdybym mówił językami ludzi, a nie ufa miłości, bym nie miał, byłbym niczym, mówi święty Paweł. Może marzymy o takich czy innych darach, o takich czy innych bogactwach, nawet duchowych, ale Paweł mówi wyraźnie, najważniejsza jest miłość spośród tych wszystkich darów. Bo nawet gdy będę mówił najpiękniejsze słowa, zabraknie mi miłości, to będę niczym. Chodzi o to, by w tym czasie rozlewała się w naszych sercach miłość, byśmy gotowi byli świadczyć tę miłość, byśmy byli dla siebie życzliwi, byśmy przestali się żreć, chociażby w tych internetach, bo już się to zaczyna. Już ktoś na Spotted Radzyń pisze zjadliwe, lewackie komentarze na temat tego, że kościoły są dzisiaj otwarte. Nikt nie mówił, że będą zamknięte. Jedynie została ograniczona ze względów bezpieczeństwa liczba uczestniczących w Eucharystii. Ale ta podłość jest dalej w sercu. A chodzi o to, żeby była miłość. Na szczęście, gdy skoro jestem przy podawaniu przykładów, są i takie dobre, że ktoś założył specjalny fanpage, żeby móc pomagać. Ludzie deklarują zajęcie się dziećmi, stworzenie jakichś zabaw, wyjście do sklepu dla kogoś, kto jest starszy i się boi wyjść, albo nawet deklaruje pożyczkę pieniędzy, albo nawet pożyczkę bezzwrotną, bo może komuś brakuje. To jest właśnie miłość. Jeśli będziemy widzieć tę miłość, jeśli będziemy się w tej miłości rozwijać, otwierając serce na Ducha Świętego, to nie może być w naszym sercu zwątpienia i nie będzie bez nadziei. Bo jest takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. Nie, ta chrześcijańska nie umiera nigdy. Bo jest zakorzeniona w tej właśnie prawdzie, że Duch Święty rozlewa w sercach naszych miłość i jest zakorzeniona też w prawdzie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to znaczy pokonał śmierć. I nawet kiedy jesteśmy w lęku przed tym, że może możemy zostać zarażeni, albo że nawet umrzemy, to nie możemy stracić nadziei, skoro Chrystus zmartwychwstał, to znaczy pokonał śmierć. To jest przecież podstawowa i największa prawda naszej wiary. Do niej się mamy przygotowywać. Nie wiemy, jak będzie wyglądało świętowanie w tym roku zmartwychwstania tej właśnie prawdy, ale ona jest najważniejsza. Wokół niej wszystko się toczy. Chrystus zmartwychwstał. Więc jak ja mogę się bać? Jak ja mogę czegokolwiek się lękać? Chrystus przychodzi z mocą uzdrawiającą, tak jak to było 2000 lat temu. Przychodzi, bo przecież to tylko tak dla przenośni jakiejś i poezji nazywają się sakramenty uzdrowienia właśnie sakramentami uzdrowienia. Mowa o sakramencie uzdrowienia chorych i sakramencie pokuty. Tam Chrystus nas uzdrawia z grzechów. Ale człowiek, który jest wolny od grzechów, czyli zdrowy na duchu, będzie też zdrowszy psychicznie i nie będzie miał objawów somatycznych. Nie widać przełożenia? Ojcowie Kościoła od dawna i od samego początku mówili o uzdrawiającej mocy Eucharystii, a dzisiaj współczesny teolog, doktor habilitowany, mówi, że to tylko taka przenośnia, taka poezja. Ja się pytam, gdzie jest wiara? Czy dzisiaj Jezus nie uzdrawia, dając w ten sposób nadzieję? Uzdrawia w sensie duchowym, ale uzdrawia też mocą Ducha Świętego, konkretnie, z konkretnych chorób. Przecież mamy tyle tych świadectw, a On ci pisze, że to tylko takie wiersze. Musi być, o tym mówię już od kilku dni, w nas jako chrześcijanach, rozum i wiara. Rozum to znaczy przestrzeganie tych zasad, bycie posłusznym, słuchanie tych, którzy są mądrzejsi, słuchanie lekarzy, mycie rąk, dezynfekowanie, unikanie dużych skupisk. Musi być rozum, ale musi być też wiara. Zakorzeniona w tym, że Bóg nad nami, że On jest najlepszym lekarzem, że nie da nam zrobić krzywdy i że, jak mówi w Piśmie Świętym, nie powinniśmy się bać tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy duszę mogą zabić. Nie lękaj się tych, którzy cokolwiek zrobią na Twoim ciele. Ty się bój o to, żebyś do piekła nie poszedł. Ty się lękaj o to, żeby się zbawić. A Chrystus jest tym, który przychodzi, aby uzdrawiać. I jest tym, który najlepiej wie, jakie są nasze pragnienia. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Siedzi samo południe przy studni Jakuba, zmęczony wędrówką, bo głosi, wniesie tą nadzieję, bo mówi o miłości Bożej. I siada sobie gdzieś tam u jakiejś studni, ważnej studni, ale w terenie zapowietrzonym, w sensie religijnym i etnicznym. W terenie, w którym Żyd znaleźć się nie powinien. On sobie tam siada. Bo Żydzi z Samarytanami mieli nieciekawą historię. Żydzi Samarytan uważali za heretyków, za zdrajców, za to, że pomieszali krew, za to, że nie są nasi. I nie żywili do siebie miłości, a raczej nienawiść. A on sobie tam siada i oto przychodzi kobieta, która też dziwnie się zachowuje, bo nikt w południe nie przychodził do studni. Studnia to było miejsce, gdzie można było zaczerpnąć tej wody, takiej substancji, tego płynu, który jest konieczny do funkcjonowania organizmu, ale przy której też można było się spotkać. To były takie ówczesne, można powiedzieć, każda epoka ma swoje takie miejsce spotkań. Tak jak pokolenie mojej mamy miało takie miejsce spotkań przy kiosku pod kościołem, późniejsze pokolenia gdzieś w jakichś galeriach czy klubach w wielkich miastach, tak dzisiejsze siedzi w internecie i to jest studnia, miejsce spotkań. Tam w historii zbawienia dokonało się wiele takich flirtów wręcz, historii miłosnych. Tam spotykali się mężczyźni z kobietami i zawierali związki małżeńskie. To było miejsce, gdzie można było kogoś spotkać. Ale ona przychodzi w środku dnia, bo nie chce nikogo spotkać. Trochę to też przypomina znów tę naszą sytuację, bo chcemy unikać spotkań ze względu bezpieczeństwa. Ale ona nie dlatego, że jest zarażona, albo że się boi, że ktoś ją zarazi. Dlatego, że jest zarażona wirusem grzechu. Dlatego, że na skutek nieuporządkowanych pragnień wielokrotnie już wchodziła w relacje z mężczyznami i zrywała te relacje, albo to oni robili. I Jezus wie to dokładnie. Tego, o czym mówię, tutaj nie ma, bo przeczytałem niestety krótszy fragment tej Ewangelii. Jezus wie, bo jest prorokiem. Jezus widzi to pragnienie, jak bardzo ona chce być kochana, jak robi też kolejne błędy, rzucając się w ramiona tych mężczyzn. Tak, miałaś 5, mówi do niej. A ten, którego masz, czyli szóstka w świecie hebrajskim, w tej numerologii hebrajskiej, to liczba niedoskonała. Nie jest twoim mężem, ten szósty. Ty miałaś ich tylu, ale dalej pragniesz miłości. I ja to widzę w twoich oczach. I więcej, on obdarza ją też miłością. On ją zaskakuje tym, że jako Żyd i mężczyzna chce gadać z kobietą, tamte czasy, i to jeszcze Samarytanką. Ale właśnie dzięki tej wiedzy, dzięki temu spojrzeniu, prawdopodobnie dzięki spojrzeniu pełnemu miłości, ona przechodzi wewnętrzne przeobrażenie i się nawraca. Bo zostawia nawet dzban, ten, który miał jej dawać wodę, żeby ugasić pragnienie, i biegnie do miasta, biegnie do swoich i opowiada o Chrystusie, który jest Mesjaszem, który jest Zbawicielem, a oni wierzą najpierw jej słowu, a później także temu doświadczeniu, które sami mogą zaobserwować. Zaczyna świadczyć i głosić po spotkaniu z Chrystusem. I wywiązuje się też ciekawa rozmowa, bo po tym dialogu na temat wody żywej, o którym jeszcze za chwilę wspomnę, jest też dialog na temat miejsca kultu, prawdziwego miejsca kultu. To jest pewna dyskusja na tematy teologiczne, w których wspierali się Żydzi z Samarytanami. Żydzi uważali, że jedynym miejscem prawdziwego kultu Boga jest tylko Jerozolima i świątynia, jedyna świątynia. A Samarytanie, odepchnięci przez Żydów, mówią, że tu jest góra, na której można czcić Boga. Tu jest sanktuarium przez nas postawione, konkurencyjne do Jerozolimy. No i jak tam zostali wykluczeni, bo nie chciano ich przy budowie w świątyni, no to coś musieli sobie stworzyć. I istniał spór. I może istnieć też i dzisiaj taki spór, czy koniecznie dzisiaj trzeba być na mszy świętej, bo tutaj jest szkoła miłości, tu jest sam Chrystus, co zresztą jest prawdą. Czy też może wystarczy przed telewizorem, ale to dzisiaj w sytuacji wyjątkowej. Dzisiaj mamy dyspensę, dzisiaj to jest zrozumiałe, ale taki spór istnieje też na co dzień, nie tylko w dobie kryzysu. Że Bóg jest wszędzie i ja mogę Boga wielbić wszędzie i że nie jest konieczne to czy tamto, że Bóg tak, a Kościół nie. Przecież to stare jak świat. Taka dyskusja też się odbywa. I oto Chrystus przerywa ten tok myślenia i mówi, to nie chodzi o to ani w polu, ani w Kościele. Bo jeśli serce nie będzie przepełnione otwartością na Boga, to nic z tego nie będzie. Przyjdzie taki czas, już jest, owa godzina, w której będziemy, prawdziwi czciciele, będą czcić Boga w duchu i prawdzie. Prawdopodobnie chodzi o to, że to nie tak, że ci, co dzisiaj przyszli, to są lepsi, a ci, co zostali, są gorsi. A może na odwrót, powie ktoś. Tamci są mądrzejsi i słuchają się, bo nie przyszli zgodnie z zaleceniami, a ci, co przyszli, to są niepoważni i nieodpowiedzialni. To jest podobny spór i podobne gadanie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebym ja był szczery przed Panem Bogiem. Żebym ja siebie nie okłamywał i Boga nie okłamywał. Żebym ja niczego nie pozorował, nie udawał. Żeby moja fałszywa pobożność, jeśli taka była do tej pory, wreszcie została oczyszczona. Bo nie oszukujmy się. Jest wielu tak zwanych praktykujących, ale niewierzących. Są tam ci drudzy, na odwrót, ale są i tacy, co chodzą z tradycji, albo bo teściowa każe, albo bo tak wypada, albo z przyzwyczajenia. Chodzi o prawdziwy kult w duchu i prawdzie. Bo prawdziwi czciciele, cokolwiek by nie robili, gdziekolwiek by nie byli, w jakiejkolwiek by sytuacji się nie znaleźli, to wiedzą, że tak, Eucharystia jest najświętsza, ale nawet jeśli nie mogę na nią przyjść, to mam pragnienie pragnienie bycia na tej Eucharystii i że chodzi o prawdziwą relację z Panem Bogiem, o to, że On do nas mówi, daje nam takie piękne słowo na każdy dzień, ono jest takie żywe i uspokaja nas i daje nadzieję, ale też chodzi o to, żebym ja się modlił, żebym ja, słuchając tego słowa, korzystając z sakramentów, jeśli to możliwe i konieczne, też to wszystko na swojej modlitwie zawierzał Jezusowi przez Matkę Najświętszą. O tym mówiłem gdzieś tam w tygodniu, już nie będę tego tematu rozwijał. A ten, który nas tego uczy, sam jest tą wodą żywą. Ona chce tylko zaspokoić pragnienie. A oto Jezus mówi, ja jestem tą wodą. Sam Chrystus jest tą wodą. Czyli źródłem życiodajnym, które będziemy, kiedy będziemy przyjmować, kiedy będziemy z Nim w relacji, kiedy Jego będziemy słuchać i będziemy posłuszni, to będziemy mieć zbawienie. I tą wodą jest też Duch Święty. A On może paradoksalnie dokonać naszego nawrócenia wszędzie. Tak jak z tymi starcami, na których został wylany Duch Święty, a dwóch nie było. Zostali w namiocie, nie przyszli na zgromadzenie za czasów Mojżesza. O ile będzie w nas ta otwartość i pragnienie Ducha Świętego. Pierwsze dary dostaliśmy już w Chrzcie Świętym. Kolejne w bierzmowaniu. Ale potrzeba nam wylania Ducha Świętego, otwarcia serca na Ducha Świętego, żebyśmy ten trudny czas przeżyli w pokoju i nadziei, w ufności pokładanej w Bogu. Owszem, kierując się rozumem, bo to jest dar też od Pana Boga, ale też nie panikując, lecz pokładając ufność w Panu, wierząc, że wszystko jest po coś, że On nas przeprowadzi, tak jak przeprowadził Izraelitów przez pustynię, chociaż trwało to aż 40 lat, żeby ostatni, co pamiętał Egipt, umarł. Tak może jesteśmy przekonani i wierzymy głęboko, że i przeprowadzi nas przez tę nowożytną, 21-wieczną pustynię, która zaistniała z powodu pandemii wirusa.